To film, który opowiada o jednej z najwybitniejszych postaci historii starożytnej, a przy okazji w tym filmie mają być najlepsze sceny batalistyczne, jakie kiedykolwiek zrobiono w historii Hollywood. Aleksander Wielki, film z 2004 roku Olivera Stone'a, opowiada oczywiście historię Aleksandra Macedońskiego, który znany jest głównie z tego, że podbijał wszystko, co tylko mógł, a i tak mu to nie starczało i tak chciał iść dalej. O tym, ile w tym filmie prawdy i o tym, czy ta produkcja dobrze trzyma się tej słynnej legendy o Aleksandrze, o tym porozmawiam z filologiem klasycznym Aleksandrą Klęczar, Uniwersytet Jagielloński. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór.
Ten film, Aleksander Wielki, jest uważany przez wielu historyków za jeden z najlepszych filmów o starożytności.
No, film, który albo ludzie kochają, albo nienawidzą. Jeden z najbardziej polaryzujących, to na pewno. No i taki film, który obiecał bardzo dużo, dostarczył całkiem dużo, tak bym może powiedziała.
A miał szansę być takim, nie wiem, drugim Gladiatorem?
Pod pewnymi względami. Ja myślę, że on trochę miał szansę być filmem o mechanizmach władzy, bardziej niż o Aleksandrze. Trochę zresztą mam wrażenie, że Oliver Stone kręcąc, a jeszcze może bardziej pisząc ten film, nie do końca się zdecydował, co chce zrobić. Czy chce nakręcić rzeczywiście klasyczny hollywoodzki film, taki, który gdzieś byłby bliski Gladiatora, no ale też gdzieś bliski na przykład Spartakusa Stanleya Kubricka, którego Stone zawsze uważał za jednego ze swoich mistrzów. A z drugiej strony, czy nie chce zrobić czegoś takiego, co sam w swoich wcześniejszych filmach historycznych, w Urodzonym 4 lipca na przykład, robił, czyli pewnego rozrachunku z systemem politycznym. Aleksander jako symbol podboju, bo on tym symbolem podboju był już w zasadzie od czasów, kiedy żył. I dla Greków, i dla Rzymian, i dla późniejszych epok, niezależnie od tego, jak oceniały idee imperialne, Aleksander był ich wcieleniem. Trochę gdyby jako twórca filmu Stone zdecydował się nieco mocniej jedną lub drugą z tych stron podkreślić, to ten film byłby konsekwentniejszy. Tak, to jest zbiorem mniej lub bardziej udanych, często fantastycznie udanych motywów, czasami zderzonych z rzeczami potraktowanymi troszkę skrótowo, z niekoniecznie najdoskonalszymi decyzjami castingowymi, z pewnymi uproszczeniami. Ale jest to niewątpliwie film, który nie pozostawia obojętnym.
To prawda, chociaż on się nie trzyma chronologii, no bo my przeskakujemy, znaczy w ogóle na samym początku mamy Ptolemeusza, Aleksander już dawno nie żyje, potem przeskakujemy do bitwy pod Gaugamelą, potem kolejna bitwa, potem cofamy się z powrotem do dzieciństwa, potem śmierć Aleksandra. On się nie trzyma w ogóle jakiejkolwiek chronologii.
Tak, i to jest film, który ja jestem bardzo ciekawa, jakby się oglądało komuś, kto tej historii nie zna. To znaczy, kto wie, kim był Aleksander,
ale chyba
kto
każdy.
Nie ma, tak, ale kto nie ma pewnego porządku, ja nie jestem dobrym widzem dla tego filmu, jako osoba, która napisała książkę poświęconą legendzie Aleksandra i o tym Aleksandrze od wielu lat uczyła, więc dla mnie, ja pewnie oglądam go troszeczkę inaczej niż większość i zastanawiam się, czy to, o czym tutaj pan mówił, nie jest troszeczkę mylące. Tam jest ogrom postaci.
Oj, zdecydowanie.
Każda jest fascynująca. W zasadzie każda mogłaby dostać swój własny odcinek serialu, gdyby był to serial.
Każdy z diadochów.
Każdy z diadochów, ale też Olimpias, ale
oczywiście
też Filip, ale też no w zasadzie będący troszeczkę ozdobnikiem w tym wszystkim Arystoteles. W zasadzie każde z nich mogłoby dostać swoją historię i ta ogromna ilość postaci, zresztą w większości bardzo dobrze obsadzonych, dobrze zagranych, no ale oni mają minuty, tak? Oni mają minuty czasu ekranowego. Ja na przykład takim moim osobistym, zupełnie prywatnym żalem do Stone'a jest Cassander, który jest fantastycznie obsadzony. Jonathan Rhys-Meyers jest urodzony do tej roli, który jest postacią zagadkową, niejednoznaczną. W legendzie Aleksandra, niekoniecznie w historii, ale w legendzie Aleksandra jest tym ponurym, czarnym charakterem, gdzieś ukrytym, tak machinującym, knującym, doprowadzającym ostatecznie do śmierci całej dynastii.
Tak, na końcu jakby Ptolemeusz o tym wspomina, ale tak, w ogóle Kassandra rzeczywiście mało go.
Mało go, filmie. A chciałoby się więcej, bo chciałoby też się. Obsadzony wspaniale. Pomysł na to, żeby Anthony Hopkins zagrał Ptolemeusza I jest też dobry. Ptolemeusz żył bardzo długo, więc idea, że gra go aktor no niekoniecznie bardzo młody wiekiem, że opowiada to wszystko z dystansu czasowego, dużego dystansu czasowego. On ma już dorosłego syna, prawda? Ptolemeusza II, no być może najwybitniejszego z władców tej dynastii. To jest też ciekawe, bo to też buduje pewien dystans, to też buduje pewną w widzu pewne przekonanie, że Ptolemeusz opowiada być może legendę już troszeczkę.
Opowiada legendę jako ten ostatni z żyjących w ogóle, którzy pamiętają Aleksandra. Mamy 285 rok przed naszą erą, przypomnę. Rzeczywiście ostatni w tych żyjących? Tak, to by się zgadzało.
Z tych najwyższych dowódców Aleksandra niewątpliwie żył najdłużej. Z tego grona najbliższych doradców, bo paradoksalnie królestwo po Aleksandrze, rozbite na poszczególne królestwa, wcale niekoniecznie odziedziczyli summa summarum ci najważniejsi gracze, którzy jakby towarzyszyli Aleksandrowi za życia. Choć Ptolemeusz tak, jak najbardziej, to był jeden z jego najbliższych towarzyszy, dowódców. No i człowiek, który faktycznie znał go od wczesnego dzieciństwa, bo wychowali się razem na dworze macedońskim. Była nawet taka plotka, jej w filmie Stone'a nie ma, ale ona była dość powszechna w starożytności, że panowie byli braćmi przyrodnimi, że Ptolemeusz był być może dzieckiem z wczesnego romansu Filipa, no i stąd jego aż tak wysoka pozycja przy dworze.
A tych diadochów było więcej, nie był tylko Ptolemeusz.
Ich było całkiem sporo, oni się nam w filmie gdzieś tam przewijają, gdzieś tam się nam...
Mniej lub bardziej.
Tak, mniej lub bardziej. Gdzieś tam się nam przewijają, choć nie pamiętam, zresztą dziwne by było gdyby, żeby film przypisywał znaczącą rolę Seleukosowi, summa summarum drugiemu najważniejszemu ostatecznie z władców, bo Seleukos na tym etapie był wysokim oficerem, ale nie ze ścisłego grona towarzyszy Aleksandra, a tych towarzyszy jest już tak ogromna ilość w tym filmie, że jeszcze jeden niespecjalnie miałby miejsce. Ale powiem od razu jedno. Ten film ma kilka wersji. Stone wypuszczał konsekwentnie, ostatecznie chyba 4 wersje,
tak.
Coraz pełniejsze i absolutnie nie jestem pewna, czy nie ma jakiejś wersji, w której jakieś pojedyncze sceny ta postać by miała.
Tam się jeszcze jedna rzecz pojawia w tych pierwszych scenach. Mamy latarnię na Faros, piękną, okazałą. Mamy 285 rok przed naszą erą, co by sugerowało, że przyspieszyliśmy trochę czas, bo wtedy jeszcze ta latarnia tak pięknie nie wyglądała, no bo jeszcze nie była ukończona.
Nie była, ale mam wrażenie, że w tym przypadku to nasze stare, bardzo prawdziwe polskie powiedzenie filmowe, że jest prawda czasu i prawda ekranu,
tak.
Ma tu zastosowanie, bo tu chodzi o to, żeby pokazać widzowi Aleksandrię w pełni jej symboli. To, co się z tym miastem kulturowo kojarzy, a więc i muzeum, i bibliotekę, no i latarnię na Faros, nawet jeśli jeszcze jej nie było.
No, ale też taki przepych, no bo ten pałac jest przepiękny, Ptolemeusza.
Zgadza się. To zresztą było nieprawdopodobnie bogate miasto.
Aż tak?
Aż tak. Dlatego, że Aleksandria z jednej strony korzystała z rolniczego bogactwa Egiptu, który słynął przez całą starożytność, w czasach rzymskich też. Był tym podstawowym spichlerzem świata antycznego, tam zboże dojrzewało 2 razy w roku. No i Aleksandria miała, jak się popatrzy na mapę Aleksandrii starożytnej, ona miała 2 porty. Właściwie 3, 2 morskie i 1 u ujścia Nilu rzeczny. Co oznacza, że cały handel, może zabrzmieć nie do końca wiarygodnie, ale taka jest prawda, handel z dużą częścią Azji, łącznie z Chinami, tyle że oczywiście nie bezpośrednio, tylko przez kolejne łańcuchy pośredników, handel z Afryką, on szedł przez Aleksandrię. A Ptolemeusze wiedzieli, jak się zarabia. Wiedzieli, jak się wydaje pieniądze. Robili to z rozmachem, ale też wiedzieli doskonale, jak się zarabia.
No i kiedy w tym pięknym pałacu Ptolemeusz opowiada o tym Aleksandrze, to w pewnej chwili mija po piersie Filipa II, ojca Aleksandra. I mówi o nim, że to właśnie Filip z peryferyjnego państwa, zupełnie nieliczącego się, stworzył silny kraj, który podporządkował sobie Greków. I to tak naprawdę on stworzył jakby podwaliny pod to, co potem Aleksander osiągnął.
To jest absolutna prawda. Jest taka teza, jeśli dobrze pamiętam, Iana Worthingtona, historyka brytyjskiego, że w kategorii władcy Macedonii Filip jest lepszym władcą od Aleksandra. Poza wszystkim innym Filip miał szansę porządzić, Aleksander głównie podbijał. Natomiast niewątpliwie Filip był władcą znakomitym, bezwzględnym, bezwzględnie również skutecznym. Przypisuje się mu takie powiedzenie, że nie ma takiej twierdzy, której nie zdobyłby osioł, pod warunkiem, że na tym ośle będą wisiały 2 worki ze złotem do opłacenia odpowiednich ludzi w mieście. To bardzo dobrze zresztą, czy to jest prawdziwe, nie wiadomo, ale pewną metodę Filipa podsumowuje wręcz znakomicie. To był władca, który z niewielkiego, prowincjonalnego, targanego potwornymi konfliktami, targanego ciągłymi morderstwami królów, rozbitego państewka, zbudował szybciutko, w ciągu jednego panowania, imperium na skalę bałkańską, podbił, podporządkował sobie, może nie podbił, podporządkował sobie pole i z państwa greckie i zaplanował wyprawę do Azji.
No ale tą wyprawę poprowadził już Aleksander i Ptolemeusz cofa się nawet do jednej z większych bitew między Persją a Macedonią, konkretnie do ostatniej. Bitwa pod Gaugamelą, 331 rok przed naszą erą. Ta bitwa oceniana jest jako jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza w ogóle, pod względem takiego odwzorowania, taktyki, sposobu prowadzenia walk, no i uzbrojenia.
A dodajmy do tego, że do tej wiarygodności historycznej dochodzi niezwykła efektowność wizualna. To się po prostu świetnie ogląda. To jest pięknie sfilmowane, to się świetnie ogląda. Tu pewnie należy oddać hołd takim ludziom, o których się czasami, kiedy mówimy o kinie historycznym, zapomina, czyli konsultantom. W przypadku Aleksandra Stone rzeczywiście słuchał swoich konsultantów. Miał wśród nich Robina Lane'a Foxa, czyli chyba jednego z najwybitniejszych współczesnych badaczy Aleksandra, znawcę także militariów starożytnych. W związku z czym tu był pomysł reżyserski, tu była wizja twórcy filmowego, pożeniona z wiedzą historyczną. I to rzeczywiście dało dobry efekt, bo to się świetnie ogląda, a jednocześnie widz, który nie musi być specjalistą, się orientuje, co się dzieje.
I tam też jest smaczek. Mamy taką scenę, kiedy Aleksander spada z konia. No zmuszają go do tego Persowie. Z jednym walczy, udaje mu się zwyciężyć, z drugim już nie. I kiedy ten Pers ma zadać mu śmiertelny cios, pojawia się właśnie ktoś, kto odcina rękę temu Persowi, ratuje Aleksandrowi życie.
O, to była historia, którą starożytni kochali, ponieważ ona dawała wspaniałą lekcję moralną. Tym człowiekiem był Kleitos, zwany Czarnym, bo miał mieć czarne włosy i brodę, którego Aleksander znał od urodzenia, bo Kleitos był adiutantem Filipa, natomiast siostra Kleitosa, Lanike, była niańką Aleksandra. Natomiast co się stało później? Aleksander i Kleitos się w sposób absolutnie upokarzający pokłócili. Później, podczas uczty, żaden z nich nie był trzeźwy, mówiąc najoględniej. I Aleksander zabił Kleitosa.
To też widzimy w filmie.
To też widzimy w filmie.
To już bardziej pod koniec, prawda? Kiedy...
Tak, fatalnie zniósł wedle naszych przekazów. Miał potwornie żałował. Aleksander generalnie, jak tak patrzymy na źródła, był skłonny do gwałtownych, emocjonalnych reakcji. No był takim człowiekiem, ewidentnie. Tu oczywiście zawsze możemy sobie zadać pytanie, ile z tego jest legendą, ale zawsze wtedy, kiedy mowa o czymś, co nie jest pochlebne, chyba jest to troszkę bardziej wiarygodne, to, co byłoby, co dałoby się przeczytać jako zupełnie jakby należące do tej sfery, pochwalimy naszego władcę, tak? I tu rzeczywiście jest, ta scena rzeczywiście jest oparta na przekazach. Nie rozsądzimy, czy tak było naprawdę, ale na pewno starożytni mówią, że tak było.
No ale co tam się właściwie wydarzyło, że Aleksander aż postanowił go zabić? Bo w filmie to wygląda tak, że Kleitos nie wytrzymuje, nazywa Aleksandra barbarzyńcą, fałszywym królem, ten się wścieka, bierze włócznie i go przebija.
No tu są dwa problemy. Pierwszym problemem jest Filip. Aleksander mniej więcej na tym etapie bardzo mocno angażuje się już w lansowanie tezy, że jest synem Boga. Boga Amona.
Tak.
No co w oczywisty sposób, jeżeli on chce być królem Persji, królem Egiptu, to on musi być królem Bogiem. To niekoniecznie musi być osobista pycha. To również może być pewien rodzaj politycznej kalkulacji, bo no tak ta monarchia wygląda, prawda? Natomiast Kleitos wypominający mu, że Filip był lepszym królem od ciebie, no to nie jest najlepszy pomysł, zwłaszcza jeśli obaj panowie zdążyli już wypić troszkę za dużo. No a druga sprawa, no to jest oczywiście spór, który się jątrzy już od jakiegoś czasu między Aleksandrem a częścią jego dowódców, tą częścią, która jeszcze była oficerami Filipa. To jest spór o tak zwaną proskynezis, czyli o strasznie w przybliżeniu padanie na twarz przed królem. To nie wiadomo, czy to było dokładnie, dosłownie padanie na twarz, no ale chodzi o gest, który to oznacza. Część Macedończyków kategorycznie odmawiała takiego zachowania. Dla Persów było ono naturalne, że tak się traktuje króla. Aleksander, chcąc ujednolicić ceremonię, no i zbudować swoją pozycję, narzucił proskynezę, kłanianie się w ten sposób. Nie wszystkim się to podobało, no i ta sprawa też wybuchła podczas tej awantury, nieprzystojnej zupełnie awantury z Kleitosem, która się tak tragicznie zakończyła.
A to prawda, że Aleksander w czasie bitwy pod Gaugamelą stanął przed takim wyborem, że albo ścigam Dariusza, albo pozwalam, żeby moje wojska się rozsypały? Bo tam jest taka scena, no właśnie, kiedy on dosięga już Dariusza, kiedy ten zaczyna uciekać, kiedy Aleksander chce go gonić, to reszta dowódców mu mówi, że Aleksander, nie rób tego, bo w innych rejonach walk jest dosyć ciężko. Jeżeli ty za nim pobiegniesz, to ryzykujesz, że całą armię stracisz.
Trudno powiedzieć, czy był aż dokładnie taki problem, ale niewątpliwie Aleksander zdecydował się nie ścigać wojsk Dariusza, znaczy samego Dariusza osobiście. Ostatecznie w jego ręce wpadły całe tabory królewskie, wpadła rodzina królewska, matka Dariusza, jego żona, jego córki, cały dwór, czyli wszyscy królewscy eunuchowie, doradcy. Natomiast Dariuszowi to wiele nie pomogło, on zginął niedługo później z ręki swoich własnych ludzi.
Też to widzimy w filmie, zamordowanego. Potem Aleksander go odnajduje.
Dokładnie, to jest zresztą scena, która się w takiej legendzie Aleksandra pojawia bardzo często, że Aleksander albo odnajduje jego ciało, albo odnajduje Dariusza konającego, oddaje mu hołd jako godnemu przeciwnikowi. Dariusz zwykle w tych sytuacjach, w tych legendarnych ujęciach, namaszcza go na swego następcę.
No ale ponoć to ma być jakaś zmyślona historia.
To na pewno jest zmyślona historia, ale ona jest szalenie popularna i no, pokazuje też pewien sposób myślenia, prawda? Może ciekawsze jest w tym stwierdzenie, że Macedończycy bardzo chcieli i Grecy bardzo chcieli, żeby tę władzę Aleksandra legitymizować jako następcy Dariusza, niż żeby go pokazać jako zwycięzcę, który królestwo wyszarpał wrogowi, nie? To może jest nawet ciekawsze niż pytanie o to, czy faktycznie zdążyli się zobaczyć zanim Dariusz umarł.
To jeżeli chodzi o rodzinę Dariusza, jak o niej mówimy, to tam też jest taka ciekawa scena, kiedy przychodzi jego córka, Stateria, do Hefajstona. Ona myśli, że to jest Aleksander. Hefajston to jest przyjaciel Aleksandra. I ona go prosi, żeby potraktował ją i jej rodzinę łagodnie. Wszyscy dookoła zaczynają się śmiać. Ona trochę jest zakłopotana, bo nie wie, o co chodzi. No i wtedy właśnie Aleksander, ten rzeczywisty, schodzi, klepie Hefajstona po plecach i mówi, że ten jego przyjaciel jest takim samym Aleksandrem jak ja. No i wtedy się przedstawia, że to on jest tym królem, a nie ten przyjaciel, do której się zwraca. No i ponoć tak się rzeczywiście stało. Czyli ta scena jest prawdziwa.
Bardzo prawdziwa. Dlatego, czy prawdziwa. Powtórzona we wszystkich naszych źródłach do Aleksandra, które obejmują ten okres czasu. We wszystkich się pojawia i wiąże się oczywiście z faktem, że jakby panegiryki nie kombinowały, Aleksander nie był wysoki, nie był postawny i nie wyglądał na króla. Dariusz III miał być mężczyzną wzrostu niemal 2 metrów i bardzo urodziwym. Hefajstion miał być niezwykle urodziwy. I sami starożytni tłumaczą to w ten sposób, że królewna Perska, nie wiedząc kto jest kim, nie rozumiejąc języka, uznała, że najwyższy, najprzystojniejszy i najlepiej ubrany mężczyzna w okolicy z całą pewnością jest królem. Tę anegdotę z kolei ukochała sztuka. Ona jest wielokrotnie w malarstwie przedstawiana. Kiedy widzimy właśnie królową, królewny, królową matkę, a więc 3 pokolenia kobiet z rodu królewskiego, przed Aleksandrem i Hefajstionem. To jest jak najbardziej anegdota no, popularna, powtarzalna, być może i prawdopodobna, bo księżniczka wymagałaby tłumacza, to nie ma żadnych wątpliwości. Aleksander na pewno nie znał perskiego, ona na pewno nie znała greki, więc być może rzeczywiście oszołomiona i nie wiedząca, co się dzieje, po prostu wybrała człowieka, który najbardziej jej, wedle jej kryteriów, wyglądał na króla.
Kolejna scena. Widzimy Aleksandra w towarzystwie jego generałów. Oni tam wspólnie rozmawiają, ale wkrótce też dochodzi do kłótni, no bo Aleksander, kiedy napadał Persję, jemu przyświecały, właściwie im wszystkim przyświecały 2 cele. Po pierwsze, chciał pomścić Greków, którzy walczyli kiedyś z Persami. Pamiętamy Termopile, Salamina, Plateje, spalenie Atem przez Persów. To była niejako zemsta za to, co Persowie robili właśnie Grekom. Druga rzecz, Aleksander chciał pomścić swojego ojca Filipa. On został zamordowany, to też widzimy w filmie. Został zamordowany przez Pauzaniasza, który miał z kolei zostać niejako opłacony przez Persów. No i kiedy te 2 cele zostały osiągnięte, tak? Persja padła na kolana przed Aleksandrem. To ci dowódcy nagle twierdzą, słuchaj, to skoro masz jedno i drugie, pomściłeś i podbiłeś, dlaczego ty chcesz iść dalej?
Tak, to jest też temat, który pojawia się nam w źródłach. Obydwa te tematy. Znaczy z jednej strony ta Aleksandra obsesja, żeby iść dalej. Starożytni mu przypisują coś, co się nazywa po grecku pothos, czyli takie nieugaszone pragnienie. Pragnienie dojścia do końca świata, zobaczenia okeanosa, tak, oceanu, ale nie tak rozumianego, jak to my rozumiemy, tylko jako ta wielka rzeka, która opływa cały świat. Dojście do brzegów okeanosa oznaczało dojście do końca świata. A z drugiej strony wyraźnie nam źródła wskazują, że armia się buntowała coraz bardziej. W Indiach armia już generalnie miała dosyć. Im się marzyło, żeby z tymi wszystkimi łupami, z tym wszystkim, co zdobyli, no tak jak każdemu żołnierzowi chyba, prawda, wrócić do domu, póki jeszcze żyje i tam cieszyć się sławą, majątkiem, pozycją, tym wszystkim, co ta kariera wojskowa miała im przynieść.
Tymczasem Aleksander chce iść dalej, do Indii. 326 rok przed naszą erą, bitwa nad rzeką Hydaspes. Wygrywa tą bitwę i chce iść dalej.
Tak, i w zasadzie dopiero taki rzeczywisty bunt armii sprawił, że oni się z nad Gangesu cofnęli. Że mu się do tego Okeanosa, no i tak by nie doszedł, jak wiemy, tak?
Tak.
Wizja świata, geografia świata na mapach z czasach Aleksandra, greckich mapach w czasach Aleksandra, nie do końca się pewnie zgadzała z tym, jak ten świat naprawdę wygląda. Ale faktycznie jemu to, ten bunt armii, tak by przynajmniej nasze źródła sugerowały, zrobił na nim ogromne wrażenie, ponieważ po raz pierwszy Aleksander poczuł, że to, co miał zawsze, czyli absolutną miłość żołnierzy, traci.
Uciekła.
Tak, że to traci.
Tam podczas tej kłótni dochodzi też do ostrej wymiany zdań między Kassandrem a Aleksandrem. No i Aleksander przypiera go do muru i ponoć to też jest prawdziwe wydarzenie. I co więcej, zrobiło to na Kassandrze tak duże wrażenie, że on przez taką zniewagę miał właśnie potem wymordować rodzinę Aleksandra.
Tak, bo z Kassandrem jest w ten sposób, że źródła nam pokazują kilka sporów między nim a Aleksandrem. W tym wszystkim jeszcze oczywiście są ojcowie. W mniejszym stopniu Filip, ojciec Aleksandra, w znacznie większym Antypater, ojciec Kassandra, regent w Macedonii. Prawa ręka starego króla, no i per procura prawa ręka Aleksandra, skłócony oczywiście tak jak się tylko da z matką Aleksandra, Olimpias. No i co? No i ojciec następnych królów Macedonii, nie? Tak naprawdę. Kassander w źródłach, tych źródłach bardziej legendarnych niż historycznych, pojawia się właśnie jako ten urażony przez Aleksandra czarny charakter, który drobne zniewagi uczynił podstawą do morderstwa, a więc wedle legendy to on otruł Aleksandra. Już jak najbardziej historycznie, z całą pewnością, to on zaaranżował proces i śmierć jego matki i to również najprawdopodobniej on stał za morderstwem jeszcze kilka lat później Roxany i jej nastoletniego syna, który się urodził już po śmierci Aleksandra.
No
my dziś nie wiemy, gdzie są ich groby zresztą. Co jakiś czas archeolodzy greccy sugerują, że być może znaleźli grób Roxany, ją na pewno pochowano gdzieś tam w okolicy tej nekropolii królewskiej, no ale ciągle tego nie wiemy.
W filmie potem cofamy się do wesela dosyć hucznego. Filip II, ojciec Aleksandra, bierze ślub z Kleopatrą Eurydyką. No i tam jest taka sugestia, że Aleksander jakby nie był prawdziwym Macedończykiem, a konkretnie wskazuje na to niejaki Attalos ze środowiska Filipa. O co chodzi? Aleksander nie był synem właśnie tej Kleopatry Eurydyki, tylko on był synem Olimpii. Ona z kolei pochodziła z Epiru. No i po stronie Attalosa staje Filip. No i Aleksander, zażenowany w ogóle tą sytuacją, miał się udać niejako na wygnanie.
No tak, i to jest bardzo dokładnie zgodne z tym, co my mamy w źródłach. Attalos oczywiście miał w tym zasadniczy interes, ponieważ Kleopatra Eurydyka była jego wychowanką. Albo bratanicą, albo jakąś dalszą krewną, która po śmierci rodziców u niego się wychowywała. O Filipie jeden z historyków współczesnych mu powiedział, że on z każdej wojny przewoził żonę, czyli że wszystkie małżeństwa Filipa były małżeństwami z dziewczynami z podbitych miast, gwarantującymi dynastyczną lojalność, albo z zawartych sojuszy, jak w przypadku Olimpias. Filip aż do Kleopatry Eurydyki rozsądnie nigdy nie ożenił się z Macedonką, zdając sobie sprawę, że to w państwie, które jest sklejone na nowo, to państwo przecież, kiedy Filip zasiadał na tronie, to państwo było znacząco mniejsze niż w momencie, kiedy podejmował tę fatalną ostatecznie decyzję. Państwo miało całe mnóstwo prowincji, które zostały do niego włączone drogą podboju i którego lokalna arystokracja, czy chciała, czy nie chciała, musiała się pogodzić z rządami Filipa. Wsparcie jednej frakcji kosztem innych było zawsze groźne w tego typu społeczności. I decyzja Filipa o ślubie z Eurydyką była też decyzją bardzo ostatecznie newralgiczną i dosyć niebezpieczną. Natomiast Attalos rzeczywiście pił dokładnie do tego, że żadna z wcześniejszych małżonek Filipa i matek jego dzieci, on miał dwóch synów i kilka córek, nie była Macedonką. Wszystkie były z sąsiednich królestw. Olimpias oczywiście mogła pochwalić się bardzo poważną genealogią, bo oni wywodzili swój ród od Achillesa jako potomkowie jego wnuka imieniem Molossos, tak, stąd Molossydzi. Natomiast nie była Macedonką i normalnie to nie był żaden problem, ale jeśli się to dało politycznie rozdmuchać, no to się dało, tak? rzeczywiście to takie samowygnanie Aleksandra być może jest historyczne, przynajmniej większość naszych źródeł na nie by wskazywała.
A Pausanias rzeczywiście podniósłby rękę na Filipa II? No bo on to robi niejako w rewanżu za doznane krzywdy. A pamiętajmy, że to był kochanek Filipa.
No jak mamy 3 godziny, to możemy sobie szczegółowo o tym porozmawiać. Historia tego, dlaczego Pausanias zabił Filipa, jest strasznie skomplikowana. Większość historyków i starożytnych, i współczesnych odmawia uwierzenia w historię o samotnym zabójcy, który mści osobiste krzywdy.
Tak to widzimy w filmie.
Tak to widzimy w filmie, ale większość, bo tak to prawdopodobnie było, tylko większość historyków bardzo chętnie zadaje sobie pytanie, kto go do tego namówił? Kto w nim podsycił tę wściekłość i dlaczego wściekłość na Filipa? Dlatego, że osobą, która osobiście Pausaniasza potwornie skrzywdziła, był wspomniany wcześniej Attalos. Winą Filipa było to, że kiedy Pausanias do niego przyszedł na skargę, jako do swojego protektora i swojego ekskochanka, i swojego króla, Filip dał Pausaniaszowi pozycję, pieniądze, ale nie ukarał Attalosa. A więc, jak mówił część historyków, być może gdyby młody człowiek w traumie po zbiorowym gwałcie, na którego się na nim dopuszczono, chciał się na kimś mścić, to być może nie na sędzim, który nie ukarał przestępców, tylko na samych przestępcach z Attalosem na czele. To była zresztą też zemsta, to jest wielopiętrowy poziom zemsty. Tak? To nie był jakiś akt osobisty, to była zemsta za wojenkę między dwoma kochankami Filipa, w której jeden, czyli nasz Pausanias, doprowadził ostatecznie do samobójczej śmierci drugiego. I Attalos, jako krewny tego nieżyjącego młodego człowieka, stwierdził, że jego pora na zemstę. No mamy tu skomplikowaną szalenie sytuację. I tu były sugestie, że to być może Olimpias stała za tym zabójstwem, a może Aleksander, który chciał już dziedziczyć tron.
No w filmie ona się tak nawet tajemniczo uśmiecha do Aleksandra.
W filmie mam wrażenie, że sugestia jest taka, że Olimpias tak, Aleksander
tak,
nie.
Tak,
że mamusia tak. Ale jest też na przykład hipoteza, ta właśnie hipoteza, że to być może były perskie pieniądze, za które podburzano Pausaniasza. Moja ulubiona hipoteza jest taka, że to Ateńczycy zrobili. Jest nieprawdopodobna, ale bardzo dramatycznie fajna w zemście za bitwę pod Cheroneą.
Mówiliśmy o śmierci Filipa, no to na koniec jeszcze śmierć Aleksandra, naszego głównego bohatera. Temu towarzyszy pewna zagadka. On umiera w Babilonie. W towarzystwie swoich generałów pojawia się też Roxana. Widzimy to w filmie, ona jest w 6., 8. miesiącu ciąży. Nie wiadomo, czy ona urodzi syna, czy córkę. Na pewno trzeba wyznaczyć kogoś, kto będzie rządził tym państwem, które Aleksander stworzył. I według legendy, on miał przekazać ten swój pierścień, on nawet w filmie wyciąga ręce z tym pierścieniem do góry. Miał go dać jednemu ze swoich dowódców, mianowicie Perdikasowi. I w filmie Perdikas potem nam się pojawia z taką czerwoną tuniką, co może sugerować, że rzeczywiście on miał być, czy w ogóle został tym następcą.
No, Perdikas, gdyby go nie zamordowano, to kto wie, czy by nie był następcą Aleksandra. Drugim możliwym był Krateros. Dlaczego? Dlatego, że wedle części historyków, części źródeł, Aleksander zapytany w ostatnich chwilach życia, komu przekazuje królestwo, miał powiedzieć najdzielniejszemu, takiemu niezwykle dzielnemu, co brzmi bardzo podobnie po grecku. Z kratisto, do imienia Kraterosa. Ale tak naprawdę Aleksander następcy nie wyznaczył. Roxana urodziła syna. Jest bardzo ciekawe, co by było, gdyby urodziła córkę. No byłby wyścig do ręki księżniczki zapewne,
tak.
Ale urodziła syna, który no nigdy nie miał tak naprawdę szans na panowanie pełne po ojcu, bo po prostu tak jest zawsze z niemowlęciem teoretycznie na tronie, prawda? No i ostatecznie było to, co pan wspomniał, czyli były niezwykle skomplikowane, długie, krwawe, wyniszczające, zmieniającymi się z dnia na dzień sojuszami wojny diadochów. No i ostateczny podział świata ustalony na wiele wieków, no a co najmniej na 2 wieki z hakiem.
Póki nie przyszli Rzymianie.
Tak, aż do momentu, kiedy pojawia się ta kolejna siła. Skądinąd ci, którzy nazwali jako pierwsi Aleksandra Wielkim, czyli Rzymianie.
Rzymianie. Moim i Państwa gościem była Aleksandra Klęczar, filolog klasyczny Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.